Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie Pegasusa.
Chodzi o byłych wysokich funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Coraz dłuższa średnia długość życia w Polsce.
Jednak różnimy się na niekorzyść od państw zachodnioeuropejskich.
W popołudniowej rozmowie w RMF FM Kazimierz Michał Ujazdowski.
Z senatorem trzeciej drogi z Polskiego Stronnictwa Ludowego porozmawia Marek Teichman. Zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszeli zatrzymani wczoraj były dyrektor delegatury CBA w Warszawie Jarosław W. oraz była naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego tej delegatury Katarzyna S.
A zatrzymano ich w związku ze śledztwem w sprawie stosowania oprogramowania Pegasus.
Jak poinformowała prokuratura, zarzuty wiążą się z faktem przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec byłego prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego pomimo braku ku temu podstaw faktycznych i prawnych.
Jarosław W. i Katarzyna S. nie przyznali się do winy. Żyjemy coraz dłużej, ale średnia długość życia w Polsce nie rośnie tak szybko jak na zachodzie Europy.
Taki jest wniosek z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który dziś został zaprezentowany.
W Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
Michale, ile wynosi teraz średnia długość życia Polaków?
W przypadku kobiet to ponad 82 lata, a w przypadku mężczyzn niecałe 75 lat, czyli ponad 7 lat mniej. I ta różnica to jest efekt nie tylko biologii. Na to zwraca tu uwagę w rozmowie ze mną dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor Bernard Waśko.
To oznacza to na przykład, że bagatelizujemy pewne objawy, może bardziej niż kobiety. Później zgłaszamy się do lekarza. Uczestniczymy w programach profilaktycznych znacznie rzadziej niż kobiety. Te lata życia odebrane to są głównie choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory.
I tu specjaliści apelują, by przede wszystkim unikać nadwagi i otyłości i w ten sposób zwiększać szanse na dłuższe życie. Według najnowszych danych mieszkańcy Unii Europejskiej żyją średnio 3 lata dłużej niż Polacy.
Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na Krajowej 10 w pobliżu Nakła w Kujawsko-Pomorskiem.
Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Kolizja trzech samochodów osobowych na Krajowej 1 w Pszczynie w Śląskiem.
Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Bielska-Białej.
Fakty RMF FM. O tym się mówi.
Minuta, właściwie dwie, prawie minuty po 18:00. Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Marek Teichman i jego gość, witamy.
Dzień dobry.
Dobry wieczór, witam was serdecznie, witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Rzeczypospolitej z trzeciej drogi PSL.
Dobry
witam
wieczór.
Serdecznie, panie senatorze.
Dobry wieczór państwu.
W Platformie mówią, kierownik się skończył, czy Donald Tusk musi odejść?
Musi się bardzo wiele zmienić, tak? To znaczy...
Premier też?
Chodzi o przebudowę całości, przede wszystkim o sposób rządzenia, dlatego że Donald Tusk obrał taką linię samotnego rządzenia, tak?
Autorytarną?
Samotnego rządzenia, bardzo niewielu ministrów ma własną agendę, własny pogląd i silny szef rządu jest potrzebny, bo... Rząd nie może być po prostu zbiorowiskiem osobnych planów.
Taki mamy system polityczny, kanclerski.
Ale odpowiedzialnemu szefowi rządu powinno zależeć na tym, żeby ściągnąć najlepszych, ściągnąć osobistości do swojego gabinetu, bo w przeciwnym razie mechanizm nie działa.
Tak? To może inaczej. Czy Donald Tusk powinien podzielić się władzą?
Powinien przyciągnąć do swojego gabinetu najlepszych ludzi, bo inaczej system nie działa. Nie można rządzić w pojedynkę.
Tak? A w rządzie nie ma najlepszych ludzi z koalicji?
Nie. Nie.
A kto powinien trafić do rządu?
Nie, to już... Nie jestem to wyrazem odpowiedzialności, żebym układał w stacji radowej skład rządu, ale to jest rzecz najzupełniej oczywista. Rząd nie jest ułożony wedle selekcji pozytywnej. Gdyby w latach 90.
To znaczy?
Gdyby w latach 90. doszło do takiego sformułowania rządu, to nie podołalibyśmy elementarnym zadaniom w tamtych czasach.
Wybierano najgorszych czy najsłabszych politycznie?
Nie wybierano najlepszych i to jest kluczowe.
Dlatego, tak? Że Tusk nie chciał mieć w rządzie ludzi, którzy będą dla niego rywalami.
Dlatego, że uważa, że podoła temu sam.
A nie dał rady?
Nikt nie da rady. Nikt nie da rady, nawet w rządach ludzi znacznie wybitniejszych, jak Margaret Thatcher, czy w rządach, dobrych rządach francuskich, wtedy, kiedy były dobre, prezydent, czy lider władzy wykonawczej, ściągał jak najlepszych do skład rządu.
Czy powinna powstać rada koalicji?
To jest wtórne. Powinno być odbudowane zaufanie, dlatego że między szefami partii koalicyjnych, dlatego że mam wrażenie, że nie pracują systematycznie. Systematyczna praca jest...
Co to znaczy, że nie pracują systematycznie? Rząd ma źle zorganizowaną pracę?
No, Rada Koalicji, czy porozumienie, czy współpraca stronnic wymaga tego, co w Polsce praktykowały i rządy lewicowe i prawicowe, tak, jeśli były koalicyjne, to znaczy systematyczny kontakt między liderami partii, kontakt stały, czy cotygodniowy, czy co dwutygodniowy, to wszystko jedno. W przypadku rządu kierowanego przez Donalda Tuska jest to kontakt incydentalny.
Zarzut ze strony kierownictwa Koalicji Obywatelskiej, ze strony Centrum Rządu wobec koalicjantów jest taki, że za dużo publicznie dyskutujecie. Wy wszyscy.
Jest taka idea, żeby ścisnąć rzeczywistość, że źródłem perturbacji jest różnorodność, no ale koalicje są różnorodne. Ja jestem przeciwnikiem omawiania spraw ściśle wewnętrznych na forum publicznym, no ale, rząd koalicyjny jest z natury rzeczy różnorodny.
Panie senatorze, ale my rozmawiamy o tym między innymi z tego powodu, że wygląda na to, że wy wewnątrz koalicji o tym nie rozmawiacie.
A to nie jest w żadnym razie moja odpowiedzialność.
Nawet, ja nie mówię, nawet, że tak
wręcz,
jest.
Nawet wręcz przeciwnie, zachęcam premiera Tuska do tego, by czynił tak, jak odpowiedzialni liderzy w przeszłości, zbierając systematycznie, a nie od czasu do czasu swoich partnerów koalicyjnych. Inaczej się nie buduje zaufania.
Pan, panie senatorze, też jest tak naprawdę jednym z liderów tej formacji, w tym sensie, że reprezentuje pan mniej bardziej konserwatywną frakcję.
Ja nie jestem liderem.
Nie jest pan formalnie liderem żadnej z organizacji partyjnych, ale jest pan liderem opinii takiej grupy bardziej konserwatywnej, powiedzmy w tej koalicji.
Centrowej.
Centrowo-konserwatywnej. Dobrze. Odkładając na bok definicję, czy pan wziąłby odpowiedzialność za współrządzenie i wszedłby ponownie do rządu jako minister kultury i dziedzictwa narodowego? Gdyby dostał pan taką propozycję.
Proszę pana, to wyglądałoby... Odpowiedź na te pytanie, po pierwsze, to jest... pytanie jest absolutnie przedwczesne i sugeruje, że rzecz się sprowadza do jakichś planów osobistych. Odpowiem inaczej. Powierzenie edukacji i kultury osobom o wyraziście lewicowych poglądach doprowadziło do odtrącenia. To jest jedna z przyczyn odtrącenia wyborcy centrowego, wyborcy tradycyjnego tej koalicji.
Co w sferze kultury powinno się dziać, żeby osoby o prawicowych poglądach czy centrowych poglądach nie byłyby odrzucane od tego rządu?
Powinna być prowadzona polityka pamięci, taka jaką prowadzą dojrzałe państwa europejskie. Polityka, która prezentuje polskie dziedzictwo historyczne w formule systematycznej jako tytuł do sławy i chwały.
W Polsce właścicielem pojęcia patriotyzm stał się PiS.
Ale wskutek absencji innych. To nie jest rzeczywistość. To nie jest... W dojrzałych państwach patriotyzm nie jest monopolem jednej ze sił politycznych, dlatego, że we Francji, w Niemczech, we Włoszech nikt nie ma wątpliwości, iż współczesne państwo prowadzi promocję własnego dziedzictwa historycznego.
Ten rząd był zbyt mało dumny z polskości? Z polskiej tradycji?
Zadowalał się imprezami od czasu do czasu, takimi jak
tysiąclecie koronacji.
Tak. Natomiast ja mówię o czymś, co ma formę systematyczną i co budzi zaufanie wyborców, bo to, co nie jest systematyczne, nie budzi zaufania wyborców.
Odkładając na bok te ciągłe rozważania, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał, bo zostawmy to już. Dlaczego rząd ma takie słabe notowania, to znaczy odkładając na bok te spory wewnętrzno-polityczne, czego ten rząd nie dowiózł tak naprawdę? Co powinien zacząć teraz robić lepiej, panie senatorze?
No nie w ogóle. Zakładam, że... pożądana reorientacja polegać powinna na tym, by pasja rządzenia, pasja dobrego rządzenia i wpływu na rzeczywistość była zasadniczą ambicją rządu.
To znaczy?
Trzeba przekonać społeczeństwo, że rząd nie jest antypisem. To, co zostało korupcja powinna być rozliczona w każdym miejscu pod słońcem. Natomiast rząd powinien mieć własne cele programowe dotyczące konkretnych interesów ekonomicznych wielu grup społecznych i nie powinien robić wrażenia, że jego zasadniczym problemem jest walka polityczna z Prawem i Sprawiedliwością, bo Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. Wybory parlamentarne.
Co jest esencją, co jest treścią tej koalicji i tego rządu, jeżeli odsunąć od tego, odrzucić tylko antypis, bo ja nie wiem. Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Senator Kazimierz Michał Jazdowski z nami w studiu zostaje.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Musi się bardzo wiele zmienić, przede wszystkim jeśli chodzi o sposób rządzenia, uważa gość Marka Teichmana.
Zdaniem Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Donald Tusk powinien przyciągnąć do swojego gabinetu najlepszych ludzi.
Nie rządzi się w pojedynkę, podkreśla senator trzeciej drogi.
Rozmowa toczy się w sieci.
A nowe fakty RMF FM już o 18.30. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.